na franciszkańskim szlaku, czyli radiowe podróże śladami świętego Franciszka. Jesteśmy już w Wyszogrodzie, w kolejnej radiowej podróży. Witamy się z Państwem.
Paulina Wysocka,
brat Józef
i ojciec Robert Serafinowski. Wchodzimy do kościoła. Za chwilę przywitamy się z gospodarzem tego miejsca, ojcem Markiem Iwańskim, który nas oprowadzi, opowie o historii, trochę o współczesności, o tym, dlaczego warto tu przyjechać i co można zobaczyć w Wyszogrodzie, w klasztorze. A na początku też pomodlimy się tu przy ołtarzu w intencji naszych pielgrzymów, słuchaczy i wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce.
Witamy ojca Marka bardzo serdecznie.
Również witam ojca dyrektora i panią i wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów.
Jesteśmy w kościele Matki Bożej Anielskiej.
Tak, to jest kościół ojców franciszkanów, najstarszy w tym mieście, jeden z najstarszych w naszej prowincji zakonnej. To od historii, zresztą o tym będzie jeszcze moment, to sobie omówimy, podzielę się tymi informacjami. Kościół pod wezwaniem dzisiaj obecnie Matki Bożej Anielskiej również patronuje temu miejscu i święty Antoni, i święty Franciszek. Zapraszam więc na wspólną modlitwę. Odmówimy dzisiaj tradycyjnie, tu w klasztorze każdego dnia odmawiamy, po każdej mszy świętej, dwie proste modlitwy, prosząc Matkę Bożą Anielską, jak i również Michała Archanioła, aby czuwał nad tym miejscem i nad nami. I również w tej modlitwie polecamy wszystkich radiosłuchaczy i wszystkie sprawy, które oni kierują za przyczyną Radia Niepokalanów do Pana Boga. Potężna niebios Królowo i Panie Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Niego Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Matko Boża, Królowa Aniołów, święty Franciszku, święty Antoni. Również dzisiaj wspomnienie święto świętego Wawrzyńca, więc niech ten patron wstawia się za nami, jak i również w dniu wczorajszym minęła rocznica 30 lat od śmierci naszych pierwszych męczenników beatyfikowanych, ojca Michała i Zbigniewa, którzy zostali zamordowani w Peru. Prośmy również za wstawiennictwem tych patronów o błogosławieństwo dla nas i dla wszystkich radiosłuchaczy. Święty Wawrzyńce,
módl się za nami.
Bardzo serdecznie jeszcze raz witam już troszeczkę w takim klimacie spokojniejszym, pozamodlitewnym w naszym kościele i klasztorze, ponieważ jest to kompleks połączony w jedną całość. Tak zawsze franciszkanie budowali kościoły z klasztorami, że przejście z klasztorów do kościoła jest bezpośrednio. Nie na zewnątrz się wychodzi, tylko wchodzi się od razu, aby bracia mieli zawsze kontakt z Najświętszym Sakramentem. Na dzisiejszy dzień pozostała tylko jedna, właściwie czwarta klasztoru, ta stara część pobudowana razem z tym kościołem. Dobudowano w latach 70. nową część klasztoru, w tej chwili, która funkcjonuje bardziej jako dom rekolekcyjny, czy dzień taki dom na skupienia klasztor. Wszystkie dokumenty zachowane świadczą o tym, że początki tego klasztoru i kościoła sięgają bardzo dawno, była XV wieku. Jeden z takich dokumentów niebudzących żadnych wątpliwości, który znajduje się w archiwach, to jest dekret fundacyjny papieża Innocentego VII z 30 stycznia 1406 roku. Dekret ten wysłał po śmierci swego poprzednika papież Grzegorz XII na ręce księcia Janusza Starszego w grudniu tegoż roku. Drugim takim dokumentem to są zapiski prowincjała, który wizytował franciszkanów tutaj, w tym miejscu, ojciec Adam Goski w latach 1612-1615. Podczas wizytacji pozostawił taką notatkę, która istnieje również w księgach i w kronikach, które mówi, że klasztor był założony w roku 1408 przez Janusza Starszego. Zmarł ten książę w 1429 roku. Był to książę Mazowsza i Rusi. I tutaj od tego momentu rozpoczyna się historia franciszkanów w Wyszogrodzie. Tak jak wspomniałem na samym początku, historia najstarsza w tym mieście. Dzisiaj to jest miasteczko, ale w tamtym okresie czasu i późniejszym, prawie do XIX wieku, była to olbrzymia metropolia. Sam Wyszogród liczył ponad 30 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj dużo się mówi o inkulturacji. Wtedy nie mówiono się o tym, a historia pokazuje, że mieszkali tutaj i Żydzi, i Niemcy, i Polacy. Mniej więcej po 10 tysięcy osób. Do 1956 roku przez Wisłę właśnie przypływał regularnie statek, który kursował między Warszawą a Gdańskiem. Juracia, którzy chcieli się przenosić do innych klasztorów, tak naprawdę przenosili się właśnie tym statkiem, wysyłając swoje bagaże i płynąc na początku do Inowrocławia, potem do Torunia, do Gdańska. Takim elementem może tutaj otoczenia klasztoru był jeszcze do niedawna najstarszy drewniany most, który był zrobiony tymczasowo podczas I wojny światowej i przetrwał wszystkie jak gdyby te koleje rzeczy. Niemniej jednak dzisiejsza sytuacja ekonomiczna już nie pozwoliła na utrzymanie dalszego tego mostu i go po prostu zlikwidowano. Postawiono nowy most, w tej chwili łączący prawą i lewą stronę naszej królowej rzek Wisły. Wyszogród w tej chwili troszeczkę już jest mniejszym właściwie miasteczkiem, niemniej jednak zachował pewien swój klimat. Wszystko toczy się i dzieje tutaj w tym miejscu wokół Wisły. Ona jest właściwie panią tej rzeczywistości, która roztacza przepiękne krajobrazy po jednej i po drugiej stronie. Po drugiej Puszcza Bolimowska, Puszcza Kampinowska, niedaleko przecież Brochów, niedaleko miejsce uchrzczenia Chopina, potem Żelazowa Wola, niedaleko zresztą i Radio Niepokalanów również, więc to wszystko tworzy pewien klimat. Współczesnym takim elementem również tutaj tego klasztoru i miejsca Wyszogród jest taki zlepek trzech diecezji, bo diecezja warszawska, łowicka i płocka. Z kolei te trzy diecezje są naznaczone również takimi elementami, które tworzą pewną duchowość tego miejsca, jak dla mnie od 9 lat tutaj będącego. To jest kult Jezusa Miłosiernego, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że w Płocku Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie po raz pierwszy i jest tam przepiękna kaplica Jezusa Miłosiernego. Budowane jest w tej chwili nowe sanktuarium, siostry budują, więc za moment będziemy mogli już tam faktycznie oddawać cześć jeszcze większej grupie niż dotychczas. Po drugiej stronie Wisły w Rybnie urzeczywistnia się nowe zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, które cały czas czeka na zatwierdzenie. Niemniej jednak jest to takie miejsce też znaczące w tej duchowości Jezusa Miłosiernego. A z kolei drugiej strony Wisły, sanktuarium związane trochę z franciszkanami, bo po kanonikach regularnych w prezbiterium znajduje się obraz świętego Antoniego, ale jeszcze nie w habicie franciszkańskim, tylko w stroju kanonika regularnego. W tej chwili tym miejscem od wielu, wielu lat zajmują się księża salezjanie. W Czerwińsk nad Wisłą. I jesteśmy tak naprawdę takim samym sednie Mazowsza Północnego, gdzie wspaniałe elementy tworzy architektura drewnianych kościołów, najstarszych tutaj w tym rejonie. Przepiękny kościół w Żukowie, również niedaleko nas. Kolejne kościoły w Grodźcu, w Rębowie. Spokojna ta trasa i ta okolica jest do objechania na rowerze z taką bazą wypadową w jednym, czy drugim, czy w trzecim miejscu, jak i również już tak poza religijnym elementem są spływy kajakowe, właściwie od Podbrochowa aż do Wyszogrodu Bzurom. Więc to tyle może taka informacja odnośnie, taki pejzaż tej okolicy. Powrócę teraz jeszcze raz do naszego kościoła tutaj, gdzie się znajdujemy.
On już kiedyś był drewniany, prawda?
Tak, pierwsza konstrukcja była taka, ponieważ nie starczyło pieniędzy na wykończenie murowane. Tak jak wiem, to był ten XV wiek i w XVI wieku losy i miasto podzieliły wszystkie napady i różne grabieże i również pożary. I dopiero bliższe dane o klasztorze przekazuje nam wspomniany już przeze mnie Adam Goski 16 września 1510 roku, kiedy mówi w ten sposób, że kościół ten wraz z wielkim ołtarzem został poświęcony przez biskupa Mikołaja sufragana kościoła gnieźnieńskiego na chwałę Bogu Wszechmogącemu i na pamiątkę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Do tej konsekracji przyczynili się zacnowi mężowie Mateusz, były burmistrz Wyszogrodu, i Jan Lyb, starszy rajca miasta. Tu znowu taka ciekawostka, ponieważ historię zawsze możemy znaleźć na naszej stronie internetowej klasztoru, albo przyjeżdżając tutaj, czytając wielkie tablice z historią, ale tutaj bym chciał się zatrzymać na temat tego obrazu zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ponieważ...
To pierwsze wezwanie Kościoła, zwiastowanie właśnie.
Drugie, bo pierwsze było na samym początku, Kościół był pozajem wszystkich świętych. Później obraz był zwiastowania, więc przypuszczam, że musiał być ten tytuł po spaleniu Kościoła i odbudowaniu go. I to by też wskazywało na coś ciekawego, ponieważ płynąc w stronę Gdańska, czyli górą Wisły, górnym biegiem Wisły, dotrzemy do sanktuarium w tej chwili, które się tworzy dłuższego czasu w małej wiosce w Kępie Polskiej. I tam w ołtarzu głównym znajduje się obraz zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, który jest cudami płynący. Z dziwnym trafem pojawił się on tam, bo przypłynął Wisłą. W latach właśnie w tych okresie XVI wieku, kiedy protestanci przejmowali tutaj te tereny i franciszkanów wtedy usunięto. I jak informacja jest taka, bym powiedział, w tradycji związana, że więc wyrzucano z kościołów wszystkie elementy związane z Matką Bożą i kultem religii katolickiej. Z kolei tam pewien człowiek wyłowił ten obraz, wstawił go do stodoły i zaczął ten obraz czcić. I okazało się, że działy się do niego przyczyną cuda. Dzisiaj, kiedy spotkałem się z proboszczem tamtej parafii już poprzednim, to mówił, że to był cud, bo obraz przypłynął pod prąd, od Płocka do Kępy, co jest trudniejsze do argumentowania. Niemniej jednak by wszystko wskazywało, że ten obraz był u nas, popłynął w tamtą stronę, został wyłowiony i tam oddaje się jemu cześć i chwałę na cześć Matki Bożej, więc niech tak już pozostanie. Niemniej jednak uważam, że to był związany, tak, związane to było również z Wyszogrodem. Z przekazanych informacji również wynika, że kościół został całkowicie zbudowany z cegły. To był w tych latach, tak jak mówiłem, 1661. Niemniej jednak znowu pożar spowodował, że zniszczył cały kościół i cały klasztor. I po tej klęsce franciszkanie otrzymali zezwolenie na uruchomienie własnej cegielni, wyprodukowali odpowiednią ilość cegieł i odbudowali barokowy kościół. I z tego barokowego kościoła pozostała nam dzisiaj po mojej prawej stronie tak, kaplica barokowa. I to jest ten element najstarszy w tej chwili
tylko
tego kościoła.
Malutka kaplica.
Tak, malutka kaplica, dokładnie tak. Pozostała część oczywiście już zbudowana w latach współczesnych. Dokładny opis kościoła i klasztoru wyszogrodzkiego z 1764 roku znajduje się u ojca Bonaventury Makowskiego. Został kościół i klasztor zbudowany na kształcie podkowy, pokryty gontami, kościół był murowany, dobrze sklepiony. Nowe krużganki od głównych drzwi wejściowych kościoła do prezbiterium pokryte są również gontami. Dwa fronty, jeden starszy od tyłu wielkiego ołtarza oraz przy prezbiterium zwrócony był zawsze na wschód, drugi od strony zachodniej głównym wejściem. Tutaj w tym miejscu również przed kościołem znajdował się cmentarz zakonny, klasztorny z drewnianą dzwonnicą. Może stąd pewnego rodzaju reaktywowanie nowej tej dzwonnicy przy kościele już murowanej i olbrzymiej, która z drugiej strony, jak wjeżdżamy od strony Sochaczewa, przepięknie jest kontabilna z wieżami kościoła, z wieżą kościoła.
Ale cmentarza już nie znajdziemy.
Nie, tutaj. Cmentarza nie ma. Klasztoru pozostał jedno skrzydło, jak powiedziałem, ta północne. Pozostałe są tylko obrzeża, jak będziemy zacząć, ceglane. Bo pierwszy fundament, ten najstarszy, był wybudowany ceglany. I na tym fundamencie budowano drewniany kościół. Przypuszczam, że te wszystkie badania archeologiczne wskazywały, że to są pozostałości tego pierwszego fundamentu i części klasztornej, która była w kształcie podkowy. Po II wojnie, tak już szybciutko przechodzimy, klasztor został ponownie objęty przez Franciszkanów i do jego odzyskania przyczynił się ojciec Aleksander Żuchowski, który podejmował starania już w Kurii Płockiej. 2 kwietnia 1945 roku otrzymał nominację na przełożoną klasztoru w Wyszogrodzie i od tego czasu tak naprawdę toczy się nowa historia powrotu Franciszkanów do Wyszogrodu. Warto wspomnieć, że obchodzimy właściwie 75 lat powrotu do Franciszkanów, o czym świadczy figurka ufundowana tutaj po wojnie jako dowód wdzięczności za powrót Franciszkanów do Wyszogrodu.
Ta, która w ogrodzie, którą można odnaleźć w ogrodzie.
Tak, przy ogrodzie, przy ogrodzie klasztornym, tak, dokładnie tak. Matki Bożej Niepokalanej.
Jesteśmy we wnętrzu kościoła, w ołtarzu, tak jak ojciec wspominał i też gdzie modliliśmy się, przepiękny obraz Matki Bożej Anielskiej. To bardzo franciszkańskie wyzwanie.
Tak, i to jest znowu połączony element z Niepokalanowem, ponieważ ten obraz namalował brat Zając.
Z Niepokalanowa.
Z Niepokalanowa, dokładnie tak. W 75 roku.
Obok tego pięknego obrazu mamy też ołtarz poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej. Po prawej stronie.
Tak, to są już współczesne obrazy malowane i też warto zaznaczyć, że te ołtarze nie pochodzą z tego kościoła. Żaden z tych ołtarzy nie pochodzi z tego kościoła.
Boczne ołtarze.
Tak, ponieważ tak jak wspomniałem, po okresie reformacji i przyjęcia przez protestantów kościół był pozbawiony wszystkich elementów związanych z katolicyzmem. Z tego okresu pozostał najstarszy zabytek tego kościoła, ten barokowy krzyż wiszący tutaj w tej kaplicy, przed kaplicą barokową. Stąd te ołtarze zostały przywiezione z innych kościołów.
Główny też ołtarz.
Główny również też. Najstarsza kaplica, potem odbudowane prezbiterium, wstawione po okresie wojennym nowe ołtarze, kościół został całkowicie, klasztor odrestaurowany, przywrócony do pełnienia funkcji kultu Bożego w tym momencie. I od czasu wojny cały czas coś tutaj robimy, rekonstruujemy, coś się dzieje, żeby przywrócić do tego elementu, który był pierwotny.
Po lewej stronie mamy ołtarz poświęcony dwóm Franciszkanom.
Tak, tak. Generalnie to jest ołtarz świętego Antoniego i on jest bardzo istotny tutaj, ponieważ święty Antoni jakoś obrał sobie to miejsce tu w Wyszogrodzie i skupia każdy wtorek bardzo dużą grupę osób jak na tą okolicę, którzy przyczyniają się i modlą się i proszą Boga o wysłuchanie za przyczyną świętego Antoniego i faktycznie mogę powiedzieć jedno, że ten święty Antoni tutaj dużo dobrego działa i nam pomaga.
Ojciec Robert ma jakąś historię chyba związaną ze świętym Antonim.
Mam tu szczególny dług wdzięczności dla świętego Antoniego i muszę o tym powiedzieć. To było już kilka lat temu, pewien grudniowy wieczór, trwała nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia. Przyjechałem na zastępstwo odprawić mszę, skończyła się liturgia, rozbieram się w zakrystii, zbieram swoje rzeczy do teczki, zniknęły kluczyki do samochodu. Sakrystianem był wtedy brat Wojtek Ścibek, świętej pamięci, i ogłosił akcję ratunkową. Dał mi latarkę do ręki, niech ojciec idzie do samochodu, patrzy pod samochód, na ścieżkę tutaj do kościoła, ja ludzi popytam, a jakby co, to jeszcze klękam przed ołtarzem świętego Antoniego i się będę modlił. No i faktycznie, kluczyków nie mogłem znaleźć, nikt z ludzi nie widział, brat Wojciech się gorliwie modlił, wracamy do sakrystii, jeszcze raz ręką sprawdzam kieszenie, teczkę. Okazało się, że pod podszewką wewnętrzna kieszeń, dziurawa, kluczyki się znalazły. Brat Wojciech nie miał wątpliwości, że to zasługa świętego Antoniego. Ja też do tej pory to wspominam. Przekonałem się, polecam wszystkim święty Antoni, jak to w jednej z modlitw albo wierszowanej frazie jest, niech się zwiększy chwała Twoja, niech się znajdzie zguba moja.
Ojcze, ten obraz świętego Antoniego jest taki nietypowy, to jest takie niecodzienne przedstawienie.
Dokładnie tak. Dla mnie to jest też o tyle piękne, ponieważ twarz jest jak maska świętego Antoniego, wenecka troszeczkę. Z tego powodu sobie tłumaczę ja w ten sposób, że każdy patrząc na ten obraz ma nie skupiać się na obrazie, tylko na relikwiach i na świętym Antonim. Bo wszystkie inne rzeczy, te ludzkie nasze, są wyobrażeniami o świętym Antonim, który i tak taki nie był, jak sobie go wyobrażamy. Tak jest również z Panem Bogiem, więc to nie przysłania mi jeszcze większą perspektywę patrzenia na te wydarzenia, co święty Antoni tu czyni, z perspektywy wiary, a nie tylko obrazu czy twarzy.
A te postacie na obrazie to jest Matka Boża?
Matka Boża i Mały Pan Jezus.
To jest Pan Jezus.
Mały Pan Jezus. Mhm. Również te twarze są mniej czytelne. Niemniej jednak właśnie sama symbolika związana z duchowością antoniańską jest istotna, bo jest i Pismo Święte, i lilie, które symbolizują duchowość świętego Antoniego.
I u góry mamy świętego Maksymiliana. Jakby mogło go nie być.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Po tej stronie święta Anna.
W drugim ołtarzu figura wygląda na zabytkową. Święta Anna. Myślę, tak. Że jak... Tak, Matka Boża i Pan Jezus, czyli święta Anna Samo Trzecia, jak to już spotkaliśmy się z takim określeniem w Smardzewicach.
Babcia
i mama i sam Pan Jezus.
Jest to na pewno nietypowa figura, mało spotykana. W obrazach jeszcze są przedstawiona Anna z Matką Bożą na kolanie jednym i Panem Jezusem jako wnuczkiem jej na drugim, ale figur jest mniej. Z tą figurą też jest związana pewnego rodzaju tradycja, ponieważ od 9 lat jakoś w sposób szczególny czcimy tą świętą Annę tutaj. Wydobyliśmy ją trochę z mroków i mamy tu takie specjalne nabożeństwo dla matek oczekujących dzieci, kobiet, które pragną mieć dzieci, w intencji rodzin, babci, dziadków, w każdy czwartek. Tak jak we wtorek, dzisiaj jest wtorek, modlimy się do świętego Antoniego. Tak w czwartki za przyczyną świętej Anny. Z tego też powodu, ponieważ jest to taka dla mnie cudowna historia z tą świętą Anną, ponieważ z tego co usłyszałem, ja tu przyszedłem po raz pierwszy 20 lat temu, mówiono mi, że tą figurkę przyniósł człowiek, który wyłowił ją również z Wisły. Dlatego Wisła ja tutaj króluję w tych wszystkich elementach. Ponieważ nigdy tutaj nie było w tym kościele, w historii nie znaleziono żadnej notatki na temat kultu do świętej Anny, ani figury, ani nie było związane z tym, więc przypuszczam, że w Wyszogrodzie były trzy kościoły, miejsca kultu. To byli franciszkanie, był kościół parafialny, notabene pod wezwaniem świętej Anny, i trzeci kościół bożogobrowców, to obecnie kościół parafialny. Czyli dwa zakonne, jeden fara, czyli ten główny kościół parafialny. Kiedy ta figurka się tu pojawiła, ona miała różne te losy. Na początku była skryta, potem wstawiono ją do tej kaplicy barokowej. W tej chwili znajduje się, żeby każdy mógł ją i dotknąć, i modlić się, i patrzeć, żeby nam tu wszystkim patronowała i chroniła jako dobra babcia i czuwa nad swoimi wnukami. Stąd mam taki ogromny również i szacunek i kult do tej figurki, a w szczególny sposób do świętej Anny, która tutaj jest z nami.
Główna uroczystość odpustowa przypada 2 sierpnia, czyli święto Matki Bożej Anielskiej, odpust Porcjunkuli. Jak tu w tym miejscu miejscowi wierni przeżywają ten dzień? Jak tu wygląda? Wiem, że w tym roku specjalne przygotowanie towarzyszyło tej uroczystości.
Tak. Takiego chyba Bożego natchnienia, bo cały czas szukam takich innych rozwiązań niż te ludzkie rozwiązania. W tym roku ten odpust, przygotowanie do odpustu było trochę inne, ze względu na to, że w tamtym roku była pandemia. Myślę, że znowu powróci za moment z wakacji ta pandemia. I to był najlepszy moment, kiedy można było przede wszystkim przeprosić Pana Boga za nasze grzechy minionego roku. brak Eucharystii, brak sakramentów świętych, w szczególności sakramentu pojednania i trochę zlekceważenie Pana Boga w tym jakże trudnym momencie i doświadczenia nas w wierze. Stąd odprawiliśmy w środku lata, w upalny dzień, drogę krzyżową na skarpę wiślaną, gdzie znajduje się krzyż. Olbrzymi krzyż, który widać z drugiej strony Wisły. To był pierwszy dzień taki pokutny, mocne o poście i chlebie i wodzie dla nas, a dla ludzi taka ekspiacja za to wszystko, co było złe w ich życiu i tego miasta. Drugi dzień to był z kolei dzień, kiedy to wróciliśmy z kościoła procesyjnie do figurki tej w ogrodzie klasztornym, gdzie jest Matka Boża Niepokalana i chcieliśmy podziękować jej. Poprzez wspólny różaniec w łonie natury, pośród śpiewu ptaków, odmówiliśmy wspólnie różaniec i chwaliliśmy Boga pieśniami za jej przyczyną. I ostatni dzień naszego triduum, takiego przygotowania, to była niedziela. I tu pozostaje tylko sam Pan Jezus. Więc ruszyliśmy w procesji eucharystycznej wokół kościoła, ulicą klasztorną, aby prosić Jezusa, aby pobłogosławił temu miastu i chronił nas przed tym, co nas będzie czekało w tym kolejnym roku. I sam dzień uroczystości to jest taki bardziej dzień podniosły z tego powodu, że gościmy tu w klasztorze wszystkich kapłanów z naszego dekanatu. I faktycznie od wielu, wielu lat wszyscy oni tu przyjeżdżają, mamy mszę świętą koncelebrowaną, wspólnie się modlimy i jest to takie wydarzenie również integrujące nas, duchownych z tego rejonu, kiedy to możemy zyskać ten odpust, porciunkuli. Warto zaznaczyć, że akurat tutaj zawsze się śmieję, że akurat tutaj nie ma ani obważanek, ani straganów.
Ani karuzeli.
Ani karuzeli, niemniej jednak mamy to, co najważniejsze, czyli darowanie wszystkich doczesnych kar wynikających z naszych grzechów, które zostały już nam odpuszczone, a które musimy po prostu jeszcze odpokutować. Patrzę teraz w tej chwili na figurkę Matki Bożej Fatimskiej. W tej chwili po kapitule już prowincjalnej, zwyczajnej, ojciec prowincjał prosił wszystkich braci, a wręcz mamy to jak gdyby obligatoryjnie zrobione, żeby wprowadzać pierwsze soboty miesiąca i nabożeństwa fatimskie. Zawsze się uśmiechałem wtedy, kiedy to usłyszałem, ponieważ patrząc na tą figurkę, kiedy przyjechałem po raz drugi do Wyszogrodu tutaj, to było 9 lat temu już, to wtedy ojciec Mirosław Prowincjał, który współpracowałem, byłem wtedy ekonomem prowincji, a on był prowincjałem, obdarował mnie przed wyjazdem tą właśnie figurą fatimską. Przywiążąc ją tutaj, nie wiedziałem tak naprawdę, co z nią wtedy jeszcze zrobić, gdzie ją ustawić, gdzie postawić, jaki jest cel tej figury w tym miejscu. I od czerwca właściwie do sierpnia, do 2 sierpnia była u mnie w pokoju. I tak patrzyłem i modliłem się i prosiłem ją, żeby dała jakiś znak, co mamy tutaj robić. 2 sierpnia przyjechał ojciec wtedy Mirosław, już jako gwardia Niepokalanowa po kapitule. Odprawił mszę świętą odpustową i poświęcił tą figurę w kościele i od tego momentu pojawiła się tu przy ołtarzu. Potem już ona sama prowadziła nas, ponieważ zorganizowała mi tu pielgrzymkę do swojego miejsca, do Fatimy. Co z tego małego miasteczka, które liczy w tej chwili 2,5 tysiąca mieszkańców, to jest dosyć trudno organizować wyjazdy. Udało się zebrać prawie 40 osób stąd, więc pojechaliśmy do Fatimy. Polecieliśmy samolotem i tam dalej pielgrzymowaliśmy. I to było takie też mocne przeżycie dla ludzi. I od tego momentu pojawiły się pierwsze soboty wynagradzające. Ale takie z prawdziwego zdarzenia, więc zapraszam tych, którzy kiedykolwiek by przyjeżdżali tutaj na te pierwsze soboty. W okresie letnim na 19, a w zimowym na 18. Jest przed mszą świętą pół godziny rozważań w ciszy przed Najświętszym Sakramentem tajemnic różańcowych. Wtedy już nie ksiądz mówi, nic nie mówimy, tylko po prostu wsłuchujemy się w jej głos, rozważając tajemnice różańcowe w sercu. Następnie jest msza święta i główna intencja podstawowa jest ta wynagradzająca przez te wszystkie lata za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Po mszy świętej w tej intencji jest różaniec. taki trochę na wzór fatimski, bez procesji, niemniej jednak ze śpiewami, ze świecami w rękach przy całkowicie wyciemnionym kościele. I ta figurka wtedy jest przenoszona procesyjnie sprzed ołtarza na środek kościoła i ludzie, wpatrując się w jej oblicze, modlą się właśnie za braci i siostry, którzy się pogubili na tej drodze wiary, którzy żyją w grzechach, i po prostu staramy się wynagrodzić Matce Bożej niewierność jej dzieci. To tyle odnośnie tej figury na tron.
Piękne owoce pielgrzymki do Fatimy. Taka odpowiedź na wezwanie Matki Bożej.
Dokładnie tak. No i udało się potem po Fatimie, poprowadziła nas jeszcze do kontynuacji, tak uważam, jeszcze oficjalnie nieuznanego miejsca, to Medjugorje. Stąd te dwa elementy i duchowość maryjna zaowocowała właśnie i tymi dwoma egzorcyzmami, które są odmawiane tutaj od wielu lat już w Wyszogrodzie. I to jest takie miejsce również ważne, ponieważ w tym klasztorze przez cały dzień można skorzystać z sakramentu pojednania.
Tutaj w takim malutkim klasztorze ojców jest tylko trzech.
Trzech jesteśmy, ale zawsze jeden jest do dyspozycji tych, którzy chcieliby korzystać z sakramentu pojednania. Więc nie ma to problemu, wystarczy zadzwonić do furty. Zawsze, jeżeli ktoś nie pracuje w ogrodzie, szukać się, jeżeli nie, no to w domu, w klasztorze ktoś zejdzie i będzie można skorzystać z sakramentu pojednania.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Franciszkański skład. 800 lat na scenie, różne habitu, odcienie. Te same korzenie, za Franciszkiem, z Asyżu. Nie jedno pokolenie, on ciągle aktualny, nie podlega przecenie. Mocne, radosne, świętych MC uderzenie, prostoty głoszenie.
Wychodząc z kościoła, przechodzimy teraz bezpośrednio do klasztoru. Przechodzimy przez najstarszą część klasztoru, czyli to północne skrzydło, które nam pozostało, do którego jest dobudowana nowa część klasztorna, która w latach 70. ojciec Michał Łęcki miał taką perspektywę, że będzie tutaj dom dla misjonarzy na wypoczynek wracających z misji, który do końca nigdy się nie zrealizował. Dzisiaj jest parę pokoi na górze, które służą dla pielgrzymów albo dla tych, którzy chcą w jakikolwiek sposób tutaj przeżyć swoje indywidualne rekolekcje. W ten sposób to w tej chwili praktykujemy.
Czyli można tu się zgłosić na rekolekcje, przyjechać na taki indywidualny czas, czy kapłani, czy osoby świeckie?
Tak, na indywidualne. Mhm. Kapłani przyjeżdżają, odprawiają swoje rekolekcje, tak naprawdę zawsze w ciągu roku jakiś tam jeden czy dwóch kapłanów odprawia rekolekcje. Z kolei osoby świeckie, to na to, że te warunki są troszkę bardziej spartańskie dzisiaj, bo nie mamy tu ani internetu, ani tej sieci
Wi-Fi. Ale to rekolekcje przecież.
No tak, ale ani tych środków audiowizualnych. No i warunki pokojowe są też troszkę bardziej skromne, bo to lata 70. były, więc malutkie pokoiki. Niemniej jednak na rekolekcje chyba dobre miejsce. A nawet przyjechać kiedyś z rowerem i sobie pojeździć po okolicach, o tych, których wspominałem tutaj, jest to taka fajna, takie fajne miejsce. Tak. Mhm.
Zapraszamy serdecznie.
Wychodząc teraz już od strony furty, widzimy przed twoimi oczyma pozostałość jednego ze skrzydeł klasztoru. Ta jedna część pozostała. Ten właśnie murowany fundament, ceglany,
niski
stary.
Niski mureczek,
tak. Który świadczył o tym, że klasztor był dobudowany do tego miejsca tu w jedno skrzydło, drugi, trzeci, czwarty z drugiej strony.
I mamy tu też widok na piękny ogród.
No mam nadzieję. Tak. Maleńki ogród i kawałek pola i sadu. Teren tu jest około 2 hektarów ziemi, który właściwie sami obsługujemy i staramy się zadbać na ten teren. Generalnie tutaj, w tym miejscu, życie jest bardzo proste, trochę inne niż w innych klasztorach. Prostota polega na tym, że wszystko właściwie robimy sami, od sprzątania, po przygotowanie posiłków, poprzez również inne czynności takie liturgiczne i pozaliturgiczne w kościele, ale to sprzyja im pewnego rodzaju prostocie życia i patrzeniu trochę horyzontalnie w stosunku do tych wartości, które gdzieś tam przed nami są, czyli patrzenie z perspektywy Pana Boga i Jego opatrzności, że to On tym wszystkim kieruje i sam nam przychodzi z pomocą.
I ojciec sam jako gwardian też zakasuje rękawy i wyrusza w pole?
U nas gwardian, no tak, to jest taka funkcja zakonna, a w życiu codziennym mamy podział obowiązku bardzo rozpisany, bardzo prosto, żeby każdy znał swoje miejsce z jednej strony, a z drugiej strony wszystkie prace wykonujemy wspólnie tak naprawdę. Jeden drugiemu pomaga, ponieważ no nie dałoby rady dzisiaj samemu to wszystko gdzieś tam ogarniać, więc to jest na zasadzie przepływania. Niemniej jednak każdy z współbraci ma swoje gdyby rewiry. Jeden sprząta parter, drugi pierwsze piętro, drugi górę, ten pali w piecu, tamten przygotowuje posiłki. Tak jakby we wczesnych źródłach franciszkańskich. Dzwon zakonny, klasztorny, który jest pewną wartością historyczną, ale nie tylko historyczną, ponieważ służy nam jako gong wzywający nas na modlitwy i na posiłki, na wspólne spotkania. Zrobiliśmy taką małą kaplicę swoją domową, jeszcze oprócz kościoła, bo wieczorem czasami warto Panu Jezusowi pokłonić się i na początek dnia, więc mamy jeszcze dodatkowe miejsce adoracji.
Wejdziemy na chwilkę, zajrzymy. Maluteńka kaplica z franciszkańskim krzyżem, ale też z Panem Jezusem obecnym.
Proszę?
Jest Pan Jezus obecny.
Tak, dlatego mówię, no dla mnie jest to fundament wszystkiego, Najświętszy Sakrament, który mieszka z nami i jest Pan Jezus tutaj na tym piętrze i w tym miejscu, w którym żyjemy i funkcjonujemy.
Dziękujemy pięknie za to spotkanie, za tę rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, że gospodarzem tego miejsca i naszym dzisiejszym przewodnikiem był ojciec Marek Iwański, gwardian jednego z najstarszych klasztorów, którego historia sięga XV wieku, klasztoru w Wyszogrodzie. Bóg zapłać ojcze. Zapraszamy wszystkich słuchaczy, pielgrzymów odwiedzających te okolice, aby zaglądali do kościoła z piękną historią, tradycją w Wyszogrodzie, aby tutaj znaleźli czas na modlitwę, na skupienie.
Ja dziękuję przede wszystkim, że mogę gościć ojca Roberta, którego znam bardzo, bardzo długo już. I moje serce jakoś tak bardzo, bardzo pozytywnie i w przyjaźni jemu również dziękuję. Również i pani, i bratu Józefowi.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Siostry święte jak Kinga czy Klara, braci zastępy uśmiechniętych, wiara, nadzieja i miłość w nich ciągle działa. Bożych komandosów dywizja niemała, Franciszek, Antoni i Bonaventura. Z nimi nie straszna żadna awantura, wichura, tortura, ani mikstura trująca. Lub nawet szumy w rurach, franciszkańskich świętych nowa subkultura, jak Józef z Kupertynu, Maksymilian Kolbe. Jak zechcą pomóc, nie będzie źle. Reggae w sercu mieli z Ewangelią Tournée, wpatrzeni w lignowite życie na summa cum laude.